Naszym gościem jest pani Ewa Marut-Kryczko, neurologopeda, protetyk słuchu, Centrum Słuchu Audika. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Jaki jest stan naszego słuchu tutaj na Podkarpaciu? Czy my słyszymy dobrze i czy słyszymy wszystko i czy słyszymy poprawnie?
Myślę, że warto zacząć od tego, dlaczego w ogóle słuch jest taki ważny. Słuch jest bardzo istotnym zmysłem. On umożliwia porozumiewanie się werbalne, umożliwia komunikację, rozwój mowy, pozwala nam też czuć się bezpiecznie i w społeczeństwie, i w przestrzeni, w takim codziennym życiu.
Czyli tak naprawdę prawidłowe funkcjonowanie słuchu zapewnia nam takie podstawowe potrzeby od nauki i rozwoju po poczucie bezpieczeństwa.
Tak, alarmuje nas też o zagrożeniu w otoczeniu i jest w ogóle takim gwarantem prawidłowego rozwoju psychospołecznego.
Jaki jest więc ten stan słuchu u nas?
Jeśli chodzi o stan słuchu, to dane WHO są takie, że z roku na rok ten słuch niestety się pogarsza i na całym świecie, w Polsce i również jest tak na Podkarpaciu. I dane pokazują, że w Polsce problem niedosłuchu dotyczy już prawie 3 milionów osób, tak? Czyli to jest już bardzo duża grupa. Natomiast na pewno z biegiem czasu niestety te dane będą się zwiększały, czyli coraz więcej osób będzie miało jakieś problemy ze słuchem.
Używa pani takiego określenia jakość słuchu albo problemy ze słuchem, to jakie te problemy ze słuchem najczęściej pojawiają się na przykład u pani pacjentów? O czym konkretnie mówimy?
Najczęściej pacjenci trafiają do nas, kiedy zaczynają zauważać problemy w takim życiu codziennym, czyli w jakimś funkcjonowaniu społecznym, kiedy te trudności ze słuchem albo ich wykluczają z życia codziennego, albo to życie codzienne utrudniają. I to są najczęściej takie sytuacje, kiedy pacjenci zgłaszają, że muszą wycofać się jakoś z życia rodzinnego, czyli może nie mogą uczestniczyć we wszystkich rozmowach, nie są w stanie zrozumieć wypowiedzi, kiedy pojawia się więcej osób, czyli to są wszystkie święta, imieniny, urodziny, takie spotkania grupowe, kiedy nie mogą być cały czas w tej rozmowie, w tej komunikacji, bo wystarczy, że nie dosłyszą jednego słowa, dwóch i ten komunikat już jest dla nich utrudniony. To samo może stać się na przykład w pracy, kiedy coraz więcej osób pracuje, czy to w trybie open space, czy też nawet w hałasie, kiedy jest mniej osób, ale pojawiają się jakieś dodatkowe dźwięki. I pacjenci często zgłaszają, że nie są w stanie zrozumieć swoich klientów, że muszą często prosić o powtórzenie i to niestety w konsekwencji często jest dla nich bardzo krępujące.
Jednym z poważnych problemów, dotyczy to chyba głównie dzieci, są tak zwane zaburzenia słuchu centralnego. Co to oznacza, to wyrażenie? Jaka jest skala tego problemu wśród pani klientów, czy w ogóle w Polsce, na Podkarpaciu?
Te centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli inaczej te zaburzenia słuchu centralnego, to jest taka sytuacja, w której pacjent słyszy prawidłowo, czyli jego słuch, ten fizyczny, jest prawidłowy, ale mimo to nie rozumie, nie jest w stanie zapamiętać ze słuchu, nie rozumie mowy w hałasie. I tutaj skala tych problemów jest duża, jest tych pacjentów coraz więcej. Głównie trafiają do mnie dzieci, natomiast warto powiedzieć też o tym, że to zaburzenie może dotykać też dorosłych. Po prostu ta diagnostyka bardzo się rozwija i jesteśmy w stanie pomóc coraz większej grupie osób. Dlatego coraz częściej trafiają dzieci ze szkół, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, czy od logopedów, bądź też lekarzy laryngologów. Dzieci, które słyszą prawidłowo, wszystkie badania słuchu wychodzą prawidłowo, ale nauczyciele zauważają, że to dziecko nie odpowiada na komunikaty, nie reaguje, nie jest w stanie zapamiętać polecenia, ma trudności w pisaniu ze słuchu, nie rozumie rówieśników na przykład w hałasie. I wtedy również wykonujemy taką diagnostykę, jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiednią terapię, zaopiekować dziecko w domu, w szkole, tak żeby pomóc mu się prawidłowo rozwijać.
A jakim problemem są tak zwane szumy uszne, które doskwierają wielu pacjentom?
Szumy uszne są takim bardzo złożonym problemem, dlatego że przyczyn może być bardzo dużo, bo to mogą być i przyczyny laryngologiczne, czyli związane z ubytkiem słuchu, często uraz akustyczny, czyli takie uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem, albo nagłym głośnym hałasem, albo byciem długo w jakimś określonym hałasie. Ale mogą być to też przyczyny związane z kręgosłupem, z fizjoterapią, przyczyny kardiologiczne czy jeszcze innego typu. Także ta diagnostyka szumów usznych jest najczęściej bardzo złożona i też dosyć długa. Natomiast jeżeli pacjenci borykają się z takimi trudnościami, to warto podjąć się takich konsultacji, dlatego że leczenie bądź też takie wspomaganie nawet psychologiczne, tak, czy psychoterapeutyczne, czy wspomaganie pracy naszego ciała, czyli ta fizjoterapia, bardzo często daje albo wyleczenie, albo ukojenie przede wszystkim też tego problemu.
Z czego te i w ogóle inne problemy naszego nieprawidłowego słyszenia wynikają? Gdzie są te błędy, które robimy? Jakie są grzechy słuchowe pani pacjentów?
Jeśli chodzi o takie zaburzenia przetwarzania słuchowego, to tutaj bardzo często to są przyczyny takie trochę niezależne od pacjentów, czyli jakieś przyczyny neurorozwojowe, okołoporodowe, ale też bardzo często deprywacje słuchowe, czyli okresowe niedosłuchy, głównie w okresie rozwoju mowy. Czyli na przykład częste zapalenia ucha u małych dzieci. Wiemy, że prawie każde dziecko przechodzi zapalenie ucha w okresie rozwojowym. I jeżeli nasze dzieci, bądź dzieci z otoczenia, wiemy, że mają często zapalenia ucha, często jakieś takie infekcje górnych dróg oddechowych, warto zwrócić na to uwagę, robić im kontrolne badania słuchu, sprawdzać, jak to dziecko słyszy i rozumie, dlatego że jest w tej grupie ryzyka tych centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Natomiast jeśli chodzi o zaburzenia słuchu, czyli no tą już rzecz dotyczącą narządu słuchu, to również mogą być jakieś czynniki wrodzone, ale z tych nabytych to głównie przebywanie w hałasie, niedbanie o to, żeby korzystać z ochronników słuchu, jeśli pracujemy w hałasie, głośne słuchanie muzyki i takie bagatelizowanie, czyli na przykład nie robienie badań kontrolnych. Niestety bardzo często zdarza się, że pacjenci nigdy nie robią badań kontrolnych albo robią je bardzo rzadko, więc warto pamiętać, żeby o ten narząd słuchu też dbać.
Jak to robić? Jak dbać o narząd słuchu? Badania to rzecz pierwsza.
Tak, pierwsza rzecz to badania. Warto powiedzieć, że badania słuchu są bezpłatne. Można je zrobić w każdym gabinecie słuchu. Nie trzeba też mieć żadnego skierowania. Można po prostu mówić na takie podstawowe badanie słuchu, które już wykryje, czy nasz słuch jest prawidłowy, czy coś powinno nas niepokoić i czy powinniśmy skonsultować to z lekarzem laryngologiem.
Jak takie badanie wygląda? Trzeba się go bać? Będzie bolało?
Nie, to jest bardzo proste badanie. Trwa kilka minut. Polega na tym, że zakładamy na uszy słuchawki i pacjent musi zareagować, kiedy słyszy odpowiedni dźwięk. Oczywiście modyfikujemy badanie w zależności od tego, czy to jest mniejsze dziecko, czy to jest osoba dorosła. Badanie jest krótkie, zupełnie bezbolesne i warto je robić profilaktycznie.
Czyli badania to rzecz pierwsza. Co jeszcze powinniśmy robić, żeby o słuch zadbać? Z poprzedniej wypowiedzi wnioskuję, że nie słuchamy głośno muzyki, unikamy hałasu. Czasem tego nie da się zrobić. Czy jest jakaś metoda na to, żeby odczulić nasz słuch po takim okresie, kiedy przebywaliśmy w hałasie, na przykład gdzieś w mieście?
Przede wszystkim najpierw, jeżeli jesteśmy w tym hałasie i jest ten hałas wokół nas często, na przykład w pracy, to musimy pamiętać o tych ochronnikach słuchu, tak? To jest kluczowa rzecz. Takie ochronniki mogą być wykonywane indywidualnie dla danej osoby, one są bardzo wygodne, ale jeśli to chodzi o taki hałas życia codziennego, to warto pamiętać też o tym, żeby spędzać czas w ciszy. Kiedy już wyszliśmy z tego hałasu, warto udać się na spacer, zrelaksować. Trzeba pamiętać o tym, że słuch to jest też jeden ze zmysłów, tak? Więc możemy go gdzieś tam ukoić czy odpocząć, kiedy jesteśmy w ciszy czy w jakiejś takiej przestrzeni, która daje nam komfort.
Są takie dźwięki, które pozytywnie działają na narząd słuchu?
Myślę,
Czy cisza?
Nie, tutaj to też bardzo zależy, tak? Są takie osoby, które odpoczywają tylko w ciszy, kiedy jest to dla nich najbardziej komfortowe. Natomiast coraz częściej też w takiej przestrzeni społecznej mówi się o takim byciu jakby w dźwiękach, tak? Część osób słucha czy to jakiejś określonej muzyki klasycznej, czy muzyki instrumentalnej, czy jakichś dźwięków otoczenia. Nawet wspomaga to czasami zasypianie u pacjentów. Szum lasu, szum morza.
Śpiew ptaków.
Śpiew ptaków, tak. Można też sobie o to zadbać. Ważne, żeby ten dźwięk nie był bardzo głośny i też proponowałabym, żeby jednak gdzieś była też równowaga pomiędzy tym, żeby w ogóle przebywać w ciszy.
Często od lekarza słyszymy taką diagnozę, powinniśmy zacząć nosić aparat słuchowy. Często podchodzimy do tego, że to wstyd, już jesteśmy może za starzy na to, że już szkoda wysiłku, albo właśnie za młodzi, że to jeszcze nie ten czas. Jakie powinniśmy mieć nastawienie do noszenia aparatu słuchowego, kiedy lekarz widzi taką konieczność?
Musimy pamiętać o tym, że aparat słuchowy to jest takie urządzenie, które ma nam pomóc. Czyli ono ma rozwiązać nasz problem. Jeżeli problemem pacjenta jest brak rozumienia mowy, nie jest w stanie zrozumieć swojego męża, swoich bliskich, musi podgłaśniać telewizor, jest to trudne dla jego otoczenia albo musi prosić o powtórzenie w pracy, to aparat słuchowy będzie tym narzędziem, który ten problem będzie mógł rozwiązać bądź zmniejszyć. Więc nie możemy patrzeć na to jako na rzecz, którą traktujemy gdzieś tam z niechęcią, tylko właśnie na rozwiązanie naszego problemu. I dobrze dobrany aparat słuchowy jest w stanie albo ten problem rozwiązać, albo go zmniejszyć i ułatwić nam funkcjonowanie w społeczeństwie, funkcjonowanie społeczne. Pamiętajmy o tym, że mnóstwo osób nosi okulary i jeżeli pojawia się problem ze wzrokiem, nikt nie zastanawia się nad tym, czy kupić okulary, czy nie. Po prostu ten problem rozwiązujemy. I dokładnie tak samo jest z aparatem słuchowym i coraz więcej pacjentów nosi aparaty. Protezujemy i malutkie dzieci, i dzieci szkolne, i młodzież, i młodych dorosłych, i osoby w każdym wieku. Nie ma ani dolnej granicy, ani górnej granicy protezowania słuchu. Jest to narzędzie, które, tak jak mówię, ten problem jest w stanie rozwiązać, więc warto po niego sięgnąć.
A wśród pani pacjentów to duży problem? Coraz więcej aparatów słuchu jest nam potrzebnych?
Tak, jest zdecydowanie to coraz większy problem i coraz więcej pacjentów się pojawia. Tak naprawdę każdego dnia pomagamy kilku, bądź też jakiejś nawet większej grupie osób wrócić do tego świata dźwięków.
Wspomniała pani przed chwilą o tym, że warto wykonywać badania. To jeden z elementów troski o nasz słuch. Jakie badania i kiedy najlepiej wykonywać, by mieć pewność, że nasz słuch jest odpowiednio zadbany? Czy jest jakaś ścieżka różnych badań, czy to podstawowe już nas powinno ukierunkować? To, o którym pani powiedziała przed chwilą.
To podstawowe badanie słuchu jest najłatwiej dostępne też, więc to badanie nazywa się audiometria tonalna. To podstawowe, bezpłatne badanie słuchu jest naprawdę takim bardzo dobrym pierwszym krokiem, dlatego że ono daje gdzieś taką informację i u osób z niedosłuchem, i u osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, jakie kroki warto podjąć dalej. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze dzieci, czy o maluchy, czy o dzieci w wieku przedszkolnym, to tutaj również można udać się do gabinetu diagnostyki słuchu, bądź do laryngologa. Natomiast na pewno nie można bagatelizować właśnie takich sytuacji po stanach zapalnych ucha. Warto to monitorować. U osób dorosłych profilaktyczne badanie słuchu raz na rok, raz na dwa lata. Warto jest wykonywać i nie ma też takiej granicy górnej. Czasami pacjenci mówią, że no ja już mam swoje lata gdzieś, tak? Tutaj nie ma takiej górnej granicy. Mam już wielu pacjentów nawet, którzy mają już powyżej 100 lat, więc trafiają również do nas na takie badania i te badania można wykonywać w każdym wieku.
Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem Polskiego Radia Rzeszów była pani Ewa Marut-Kryczko, neurologopeda, protetyk słuchu, Centrum Słuchu Audika. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.